Cześć Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. Świętość w codzienności. Osoby, które swój kontakt z Panem Bogiem nie ograniczają do niedzielnej mszy świętej, chociaż przestrzegają przykazania Bożego Kościelnego, ale również szukają go w codzienności. Każdy z nas ma drogę, którą Pan Bóg nam daje, na której mamy osiągnąć szczęście. Nazywamy tę drogę powołaniem. Chcę dzisiaj porozmawiać z osobą, która swojego powołania szuka także w kontakcie z Kościołem, w kontakcie z liturgią, w kontakcie z zakrystią. Piotr Jaskulski razem ze mną w studiu, gościnnym studiu na plebanii świętego Józefa w Ciechanowie. Szczęść Boże, Piotrze.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Piotrze, pytanie trudne na początek. Powołanie. Odnalazłeś, szukasz, czy może odnajdujesz po trochu swoje powołanie życiowe? Jak byś powiedział?
Z tym moim powołaniem tak naprawdę jeszcze nie wiem do końca, jak to jest. To, co aktualnie robię, czym się zajmuję, bardzo to lubię, bardzo ukochałem sobie liturgię i tym też się zajmuję tutaj w życiu parafii, w życiu kościoła. Natomiast jeżeli chodzi o powołanie, to myślę, że na ten aktualny czas jestem jeszcze na etapie takiego poszukiwania. Mam oczywiście taką ścieżkę, za którą chciałbym podążać, natomiast wiadomo, jak to jest w życiu, żeby być pewnym, trzeba te wszystkie sprawy przemodlić. Panu Jezusowi to też oczywiście wszystko przedstawić na modlitwie w cichości, tak? Bo jak to się mówi, Pan Bóg najgłośniej mówi w ciszy, wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg do mnie mówi.
Jestem ciekaw, Piotrze, czy ty znasz swoich rówieśników, chłopaków, dziewczyny w twoim wieku, którzy podobnie jak ty patrzą na swoją przyszłość, szukają swojego powołania. No bo to się wydaje tak, kończę szkołę, idę na studia, zdobywam pracę, no i jakoś się to układa. Znasz osoby, które podobnie w taki Boży sposób, na modlitwie, w ciszy, szukają swojej drogi życiowej?
Oczywiście, znam takie osoby i oczywiście są to również osoby bliskie mojemu sercu, bo są to moi również przyjaciele, a są to osoby ze wspólnoty, z ruchu Światło Życie, do której wspólnoty ja również należę. I tam właśnie spotkałem takie osoby, które podobnież jak ja poszukują Pana Boga w swoim życiu, w swojej codzienności i chcą, by Pan Bóg był obecny w ich życiu, w tym, co robią, w tym, czym się zajmują, gdzie studiują i chcą, by ten Pan Bóg był obecny również w ich życiu w przyszłości, tak? W tym, co będą dalej robić po studiach i jaką ścieżkę życia wybiorą, czy ktoś pójdzie do małżeństwa, czy ktoś w stan duchowny.
Cieszę się, że wśród tych wyjątkowych ludzi, których zapraszam do audycji, wyjątkowy, bo wiecie, siostry bracie, że nie każdy chce mówić o swoim powołaniu, o swoim kontakcie z Panem Bogiem. Są także osoby, które mówią, że nie one jedne, że znają takie osoby, które podobnie jak one patrzą na życie, na swoje powołanie. Piotrze, ty jesteś związany od lat z parafią świętego Józefa, chociaż nie mieszkasz, nie mieszkałeś chyba w tej parafii.
Przez pewien czas mieszkałem, natomiast teraz już na terenie tej parafii nie mieszkam. Bardzo ukochałem sobie tę parafię, w szczególności.
No to mnie właśnie interesuje. Dlaczego święty Józef w Ciechanowie?
Tak, to były dawne czasy. Tak naprawdę to był początek gimnazjum, do którego ja uczęszczałem. Dokładnie było to gimnazjum imienia Marii Konopnickiej. Aktualnie jest to szkoła podstawowa numer 6. I tam, w tej szkole, był katecheta, który uczył religii. Był to ksiądz Jarosław Szumański. Właśnie tu pracował na terenie tej parafii.
Pozdrawiamy serdecznie księdza Jarosława.
Dokładnie tak, serdecznie pozdrawiamy. I ksiądz Jarosław bardzo mnie zachęcił do tego, żeby tutaj przyjść do parafii i służyć jako ministrant do mszy świętej. To też nie było mi obce, ponieważ tutaj za tak zwanego dzieciaka tutaj też służyłem w sąsiedniej parafii, w parafii świętej Tekli, zaraz po komunii pierwszej. Także też jakoś tak zaciekawiony tym i też pewien ciekawości, po prostu odpowiedziałem na to zaproszenie. Przyszedłem na pierwszą zbiórkę ministrancką. To był, dokładnie pamiętam, wrzesień 2013 roku.
To ile miałeś lat wtedy?
Wtedy miałem lat 12.
Aha, doświadczony już ministra, bo pracowałeś, że tak powiem, posługiwałeś tak jako ministra w tekli.
Dokładnie.
I przychodzisz do nowej parafii na zbiórkę i co? I ksiądz pytał? Znaczy ksiądz Jarosław już cię znał, tak?
Dokładnie tak.
A chłopaki nie pytali, co tu robisz?
Tak, pamiętam, że tutaj czekałem na placu przy kościele. Tutaj widziałem, że chłopaki grali sobie w piłkę. Ja tak stałem z boku, bo się trochę wstydziłem podejść, zapytać się. I po prostu, gdy zbiórka się zaczęła, ksiądz mnie przedstawił wszystkim, ja się ze wszystkimi przywitałem, przedstawiłem się. No i też bardzo się ucieszyłem z tego, że tutaj koledzy bardzo mnie też ciepło przyjęli, też zaopiekowali się, no wszystko mi pokazali, co jak wygląda, jak się służy w tej parafii, jak używać wszystkich tutaj
sprzętów,
naczyń liturgicznych, dokładnie tak. I tak po tym wprowadzeniu przez kolejne lata ja również wzrastałem, tutaj służyłem przy tej parafii. Potem, 3 lata potem, w 2016 roku, jako owoc Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, które się wtedy odbywały w Polsce, powstała w naszej parafii właśnie Oaza, Ruch Światło Życie Diecezji Płockiej, tutaj właśnie przy parafii. Ja wcześniej nie wiedziałem, że jest taka wspólnota oazowa, nie wiedziałem, czym jest Ruch Światło Życie. I tutaj właśnie ksiądz Jarosław również tutaj taką grupę utworzył, już wtedy młodzieżową grupę. I ja też na zaproszenie właśnie księdza wikarego tutaj właśnie przyszedłem na takie pierwsze spotkanie, takie tak zwane zapoznawcze, gdzie też byłem bardzo mile zaskoczony tym, że była duża ilość ludzi młodych na tym spotkaniu. Ja się kiedyś tak nawet się nie spodziewałem, że taka duża liczba osób może przyjść na takie spotkanie, że może
znałeś
być taka
wcześniej tych ludzi, czy nie?
Nie wszystkich. Aha. Nie wszystkich. Niektórych osób nie znałem. Właśnie wtedy się poznaliśmy tutaj na tej wspólnocie. I przez pewien czas tutaj działaliśmy dość bardzo prężnie. I tak potem zaczęły się rekolekcje już weekendowe w Płocku, w studni. Potem pierwsze rekolekcje wakacyjne dwutygodniowe.
Mówisz o tych rekolekcjach, w których uczestniczyłeś jako uczestnik.
Tak, jeszcze jako uczestnik.
Już zdradzę naszym słuchaczom, jesteś już zaawansowanym, że tak powiem, członkiem Ruchu Światło Życie, animatorem, prowadzisz również spotkania rekolekcyjne. Dobrze, i to był twój pierwszy kontakt z Ruchem Światło Życie. Najpierw była ministrantura.
Tak jest.
A potem Ruch Światło Życie. To taka chyba dobra droga, bo nie wiem, czy jako ministrant, młody ministrant, miałeś jakąś formację, poznawałeś kontakt z Panem Bogiem, uczyłeś się modlitwy, coś takiego jak teraz na Oazie. Czy to są dwie różne szkoły, że tak powiem, duchowości? Ministrantura i Oaza. Co innego być ministrantem, a co innego być w Oazie?
Ja uważam, że są to dwie różne szkoły. Mhm. Gdyż tutaj Ruch Światło Życie i Oaza stawia na bliskie spotkanie Pana Boga w swoim życiu poprzez Słowo Boże, poprzez kontemplowanie słów Pisma Świętego, jak również swój charyzmat, który ma, gdzie założyciel Ruchu Światło Życie, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, miało to za zadanie, żeby właśnie młodzież, dzieci, jak i również też i dorośli, bo też jest gałąź dorosła, domowy kościół, wszyscy stanowili jedno, żeby właśnie w takiej codzienności, ale też właśnie w bliskim spotkaniu z drugim człowiekiem odnaleźć Pana Boga w otaczającym go świecie, w tym, co robimy i przede wszystkim właśnie w Eucharystii i w Słowie Bożym. To są takie dwie nieodzowne rzeczy, tak zwane fundamentalne nawet bym nazwał, na których się opiera właśnie to spotkanie z Panem Bogiem. Jest to właśnie swoista rozmowa właśnie poprzez właśnie rozważanie słów Pisma Świętego na tak zwanym namiocie spotkania, gdzie jest to też bardzo stały punkt naszych rekolekcji. I właśnie poprzez czytanie słów Pisma Świętego, poprzez pytania, które my Panu Bogu stawiamy, też doszukujemy się w nich odpowiedzi. Bardzo też widzimy, jak tutaj Pan Bóg działa poprzez Słowo Boże, jak nasze życie jest urzeczywistnione, jest realne w tym, co działo się tak naprawdę 2000 lat temu. My się tam odnajdujemy w tych wszystkich opisach na kartach Pisma Świętego, gdzie Pan Bóg spotykał Samarytankę, Nikodema. My tam również się odnajdujemy i możemy dużo, naprawdę dużo czerpać. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o szkołę ministrancką, o tą liturgię...
No właśnie, czy było jakieś takie przełożenie tego Twojego doświadczenia liturgicznego? Poznałem Ciebie jako ministranta 5 lat temu i widziałem, że liturgią jesteś przejęty, znasz się na liturgii, no i dobrze się czujesz w kościele. Czy w oazie to było jakoś pogłębiane? Czy czerpałeś z tego swojego doświadczenia liturgicznego?
Oczywiście, tak. Po tym poznaniu tutaj, gdy przyszedłem po raz pierwszy i tutaj, gdy się wszystkiego nauczyłem od starszych kolegów ministrantów, dalej zgłębiając to... tą lekcję liturgii na właśnie na rekolekcjach wakacyjnych, gdzie była tak zwana szkoła liturgiczna. Prowadzili ją przede wszystkim tutaj klerycy z wyższego seminarium, gdy razem z nami jeździli na rekolekcje. I właśnie coraz bardziej jeszcze wgłębiałem się w tą liturgię, w te schematy, tajniki, jak ona wygląda od podstaw, jak powinna być przeprowadzona tak, żeby ta liturgia i sprawowana msza święta była rzeczywiście uroczystą mszą świętą.
Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Liturgia to jest pewien, tak jak powiedziałeś, pewien schemat, pewien system znaków ustalonych, tak? No i uczestniczymy w liturgii wspólnie, więc musi być to jakieś wspólne działanie. Nie każdy sobie, każdy po swojemu. A jednocześnie mówisz o takim żywym spotkaniu z Panem Bogiem. Opowiadałeś nam o tym spotkaniu, o kontakcie ze Słowem Bożym. Czy w tych schematycznych, jakby nie było, znakach liturgii, odnajdujesz żywą obecność Pana Boga? Wielu ludzi przychodzi do kościoła, mówi, to znamy, to już widzieliśmy, niektórzy się nudzą. Jak patrzeć na liturgię, żeby się nią nie znudzić, tymi wszystkimi znanymi, poukładanymi znakami? Jak ty to patrzysz, na to patrzysz?
Myślę, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest, żeby na liturgię przyjść też przygotowanym, żeby też przed liturgią wyciszyć się i poświęcić chwilę czasu na osobistą modlitwę z Panem Bogiem. Kiedyś też usłyszałem właśnie takie bardzo ważne zdanie, gdzie mi jakby tutaj utknęło w głowie, to, żeby właśnie przed liturgią pomodlić się. Modlitwa jest to rozmowa z Panem Bogiem. Właśnie, żeby tutaj przed tym spotkaniem, które będzie urzeczywistnione podczas Eucharystii, gdzie ja spotkam się z żywym Bogiem, właśnie, żeby to spotkanie było owocne, to też właśnie przed mszą świętą, gdzie wybiorę się do swojej parafii, do kościoła, pomodlić się i poprosić Pana Boga w różnych swoich potrzebach, podziękować za coś, co otrzymałem i poprosić o to, z czymś Boże, z czym się zmagam. Kiedyś też usłyszałem takie piękne zdanie, kiedyś na rekolekcjach właśnie oazowych, że Pismo Święte jest to właśnie swoisty list, który Pan Bóg zostawił dla nas. I w tym liście są zawarte wszystkie odpowiedzi na nasze pytania, które my sobie osobiście w życiu stawiamy, jak i również Panu Bogu. Jak również w Piśmie Świętym odnajdziemy też naprawdę nasz sens życia, gdyż są tam opisane sytuacje, których tak naprawdę no, słyszymy i też widzimy na własne oczy, że w naszym codziennym życiu też nie są nam obce. Więc tutaj poprzez słowa Pisma Świętego również możemy odnaleźć Pana Boga, który przychodzi i przekazuje nam te wiadomości, by te nasze życie poprzez te wskazania było bardziej realne, bardziej bliskie i żeby tej miłości było coraz więcej. No i przede wszystkim, tak, też właśnie tutaj liturgia eucharystyczna, przepiękny moment tutaj przeistoczenia, gdzie chleb zmienia się w ciało Pańskie, a wino w krew Pana Jezusa.
A kiedy zacząłeś zauważać, bo mówisz, że byłeś ministrantem od dziecka i cieszymy się ze wszystkich ministrantów, którzy jako mali chłopcy przychodzą do ołtarza, ale to, co teraz mówisz, ten piękny moment przeistoczenia dla małych chłopców jest troszkę czymś chyba na wyrost. Oni wiedzą, że to ważne, że tam trzeba zadzwonić, w gong uderzyć. A kiedy do ciebie dotarło to właśnie to piękno i ta głębia znaczenia przeistoczenia, przemiany chleba w ciało, wina w krew? To jakoś tak stopniowo się tego uczyłeś, odkrywałeś? Czy był jakiś taki moment odkrycia?
Oczywiście odkrywałem to stopniowo. Wiadomo, jako małe dziecko też sam niewiele rozumiałem. Wiadomo, tutaj rodzice w domu przekazywali wszystkie prawdy wiary, uczyli modlitwy. I tutaj myślę, że do wszystkiego trzeba dorosnąć, samemu dojść i tutaj właśnie poprzez wiek, dorastanie coraz bardziej to się dostrzegało i tutaj myślę, że też był taki fundamentalny moment, w którym też zauważyłem, że tu naprawdę tutaj na ołtarzu jest żywy Chrystus. No i oczywiście też mi to pomogło, pomogły mi tutaj właśnie też rekolekcje, ale też dużo się o tym interesowałem.
Czyli jeszcze przed oazą starałeś się zagłębić w znaczenie tych wszystkich znaków.
Bo... Tak, byłem tym bardzo zaciekawiony, ponieważ tutaj będąc na mszy świętej, gdzie służyłem jako i nadal służę jako ministrant, byłem bardzo ciekawy, jak to są to znaki, widzę je naocznie, ale chciałem znaleźć jakiś głębszy sens tego. I tutaj też dopytywałem, rozmawiałem z księżmi, zadawałem pytania również i na katechezie. I tutaj właśnie tych wszystkich rzeczy się dowiadywałem stopniowo. Sam również jednocześnie pogłębiając tą wiedzę. No i jest to właśnie ten moment przeistoczenia, tak, gdzie tutaj tak naprawdę Jezus w osobie kapłana daje nam siebie. Kiedyś też właśnie usłyszałem zdanie, że i to chyba nawet ksiądz powiedział na zakończenie mszy świętej, że właśnie tutaj skończyliśmy ucztę eucharystyczną i Pan Jezus dał wszystko, co mógł dać, bo dał siebie. Nic lepszego, nic piękniejszego nie można otrzymać jak właśnie Jezusa. I tutaj właśnie Jezus Chrystus w osobie kapłana podczas przeistoczenia mówi, bierzcie, jedźcie, bierzcie i pijcie, to jest ciało, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. I my, przystępując do Komunii Świętej, również Pana Jezusa przyjmujemy do swojego serca, czyli do naszego mieszkania, tam gdzie Chrystus gości, i zanosimy Go do naszych domów, do naszej pracy, w naszą codzienność, w to, co robimy. I to jest bardzo ważne, żeby w tym dzisiejszym, takim też zabieganym, chaotycznym świecie, gdzie dużo też jest takiej lataniny, gdzie, gdzie tracimy często Pana Boga z oczu, właśnie by być takimi autentycznymi apostołami, gdzie tego Chrystusa zanosimy tam, gdzie być może jest Go mało albo w ogóle jest Go brak. Mhm.
Na zakończenie pierwszej części audycji chciałbym Ciebie, Piotrze, zapytać, co Ci się najbardziej podoba w kościele parafii świętego Józefa? Jak mówiłeś, służyłeś jako mały ministrant w parafii świętej Tekli. W tej chwili mieszkasz w parafii świętego Franciszka.
Franciszka Zaszyszu.
Tak jest. Tak. Ale ten Twój duchowy rozwój, dojrzewanie wiary związane jest z tym kościołem.
Dokładnie tak.
Może jest jakieś miejsce, jakiś obraz, jakiś witraż, szczególne wrażenie, które przeżyłeś w kościele parafii świętego Józefa?
Gdy pierwszy raz wszedłem do tego kościoła tutaj, po prostu oniemiałem tak naprawdę, szczerze mówiąc, patrząc na te wszystkie freski, które były własnoręcznie malowane przez Władysława Drapiewskiego, który również też warto dodać, wymalował katedrę płocką.
Tak, wiele kościołów w naszej diecezji też.
Dokładnie tak. Bogata jakby tutaj historia również tej parafii, do której również zachęcam radiosłuchaczy, żeby przeczytali, bo jest naprawdę bardzo piękna, ciekawa i bogata. No i tak jak się mówi o kościele świętego Józefa, że jest to matka kościołów w naszym mieście, bo jest on tak naprawdę najstarszy.
Dlatego kościół farny.
Tak. Dlatego kościół farny. I myślę właśnie tutaj, że głównym takim punktem, główną taką rzeczą, która mnie tutaj przyciągnęła, właśnie była historia tego kościoła, tyle ile rzeczy się tutaj też inicjatyw odbywało, że było też dużo młodzieży, dzieci i tutaj właśnie myślę, że te dwa elementy, właśnie historia, bogactwo tego kościoła, jak i również inicjatywy, które tutaj parafia podejmowała i również podejmuje dotychczas. Zagościłem tutaj na bardzo długo.
Widziałem kiedyś, jak oprowadzałeś wycieczkę po naszym kościele, tak, jak zawodowy przewodnik z fachowym komentarzem. Ty uczyłeś się tej historii, jakoś szukałeś, nie wiem, w internecie, kroniki parafialne wertowałeś, jak uczyłeś się historii, znaczenia tych wszystkich rzeczy, przedmiotów, obrazów, które są w kościele?
to może też być bardzo ciekawe, ponieważ tutaj wiele rzeczy się działo. I tak, oczywiście tutaj no, zgłębiałem historię tej parafii poprzez czytanie w internecie wszelkich tutaj stron, które przedstawiały historię tej parafii. Również dopytywałem się tutaj głównie księdza dziekana, księdza Zbigniewa również o tą historię i też wiele tutaj czerpałem z tego, ale również z moim też drogim przyjacielem Adrianem, którego również serdecznie pozdrawiam.
Aktualnie student Seminarium Duchownego w Płocku.
Dokładnie tak. Właśnie wraz z księdzem Jarosławem, takie nasze trio, po prostu też chodziliśmy tutaj po różnych jakby zakamarkach tego kościoła i zgłębialiśmy sami też tą historię. Aha. Sami też tutaj chcieliśmy poznać, dowiedzieć się paru właśnie ciekawych rzeczy i też kilka rzeczy też nam się udało znaleźć na strychu naszego kościoła.
Bardzo nawet cennie. Na strychu byliście.
Nawet na strychu byliśmy.
No to uchylmy rąbka tajemnicy. Co można znaleźć na strychu kościoła parafii świętego Józefa w Ciechanowie?
Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Jedną z takich rzeczy, z którą znaleźliśmy, jest również obraz świętego Stanisława Kostki, który wisi w lewej nawie bocznej przy kaplicy Matki Bożej. Był to właśnie obraz, który był zawinięty w płótna i po prostu leżał sobie oparty o ścianę na tym strychu. Znaleźliśmy również, jak dobrze pamiętam, zabytkowy sztandar pierwszego liceum ogólnokształcącego Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, który nie tak dawno, bo parę lat temu został odnowiony i został uroczyście wprowadzony do szkoły. Także naprawdę tutaj Kościół myślę, że jeszcze dużo, dużo skrywa swoich tajemnic. Aha. I też tutaj poprzez kroniki właśnie, o których tutaj ksiądz redaktor wspominał, kroniki parafialne też przeglądaliśmy, chcieliśmy się też dowiedzieć, jak ta parafia żyła na starych fotografiach, które tutaj też są w archiwach parafii.
No ja się teraz obawiam, że parafia świętego Józefa w Ciechanowie będzie oblegana i będą prosili o tego pana Piotra Przewodnika, który był w radiu, żeby im pokazał skarby, które są na strychu, na poddaszu. Siostry i bracia, wchodząc do kościoła, który dobrze znamy, znamy wszystkie jego kąty, mamy swoje miejsce w ławce na mszy świętej, musimy mieć świadomość, że każdy kościół skrywa swoje tajemnice. Rąbka tych tajemnic w naszej audycji uchylił Piotr Jaskulski, który z parafią świętego Józefa w Ciechanowie jest od wielu lat bardzo związany. Z którą parafią jest związany obecnie? Jakie w tej chwili pełni zadanie i w czym upatruje swoje powołanie? Powiemy sobie w dalszym ciągu audycji. Witam w kolejnej części naszej audycji. Piotr Jaskulski, który był ministrantem najpierw w parafii pod wezwaniem świętej Tekli, potem świętego Józefa w Ciechanowie, a obecnie już nie ministrant, chociaż był prezesem ministrantów całkiem niedawno, ale czy bycie zakrystianinem uznajesz jako taki awans? Ministrant czy kandydat do ministrantów, potem prezes ministrantów, a teraz zakrystianin parafii świętego Franciszka w Ciechanowie.
Myślę, czy awans? Nie wiem, ale jestem z tego bardzo zadowolony i bardzo się cieszę z tego, ponieważ mam jakby też, jakby by to powiedzieć, taki swoisty przywilej przygotować tą liturgię tak naprawdę od zaplecza. Ludzie, którzy tutaj wierni, którzy uczęszczają na mszę świętą, widzą to, co się dzieje aktualnie, tak, podczas sprawowania mszy świętej, ale tych wszystkich jakby tajników tego wszystkiego, co się dzieje przed, wierni nie widzą. I tutaj właśnie rolę gram ja. Więc to jest przygotowanie liturgii również, mszy świętej, przygotowanie szat liturgicznych, żeby ta msza święta, właśnie Eucharystia, była bardzo uroczysta, żeby wierni, którzy uczestniczą aktualnie w mszy świętej, czuli się tutaj tak naprawdę no, jak w domu, tak? Bo przychodzą tutaj do domu Boga, do domu modlitwy i żeby się w tym kościele czuli jak najlepiej i by ta sprawowana Eucharystia też pomogła im w wzrastaniu ich wiary, jak również przez to uroczyste elementy też i ubogacała wszystkich wiernych.
To jest trochę tak, jak przychodzimy do teatru, zanim się jeszcze rozpoczęła sztuka, kurtyna drga, tam coś się dzieje, jakieś przygotowania, my tego nie widzimy, ale ktoś, zanim aktorzy wyjdą na scenę, nas przygotowuje scenę, żebyśmy ten spektakl jak najlepiej przeżyli. Myślę, że na pewno nie uprościłem mszy świętej porównując do teatru, ale takie przygotowania zakulisowe, że tak powiem, są w każdym kościele i za to odpowiada zakrystianin, czy pan kościelny, jak to mówią. Jakie są twoje obowiązki jako zakrystianina?
No to tak jak wspominałem, tak dbało się o tą liturgię i przygotowanie, ale również wiadomo, jak to się mówi, tak i tak naprawdę jest, że no, Kościół jest też tak zwaną wizytówką parafii, więc by wierni czuli się dobrze w tym Kościele, trzeba również dbać o jego otoczenie, jak i również by w tym Kościele była zachowana czystość, żeby wszystkie naczynia liturgiczne były jak najlepiej przygotowane, żeby nie brakowało wody, wina do mszy świętej, takich podstawowych rzeczy.
Oliwa w lampach.
Ale również no, przygotowanie takie czysto też, nazwijmy to, takie porządkowe, żeby tutaj to otoczenie kościoła też cieszyło oko.
Żeby było czysto po prostu.
Dokładnie tak. Żeby to też cieszyło oko. I myślę, że też również takimi głównymi zadaniami jest to, żeby też pomagać księżom, którzy tutaj pracują w parafii. To też jest takie te swoiste odciążenie, żeby tutaj księża skupili się na liturgii, a to, co wszystko dzieje się przed, żeby właśnie było już czekało na ten odpowiedni moment.
Jasne. Praca czy posługa ministranta i posługa zakrystianina mają wiele wspólnego, bo domyślam się, że nie w każdej parafii są ministranci, a na pewno nie na każdej mszy świętej służą. Kiedy nie ma ministrantów, służy do mszy świętej. Zakładasz komrze, tak jak ministrant i właściwie tak jak ministrant wygląda i zakrystianin w tym momencie. Lata lecą, Piotrze, a ty ciągle w komrze ministrant nie męczyło ciebie to nigdy? Przecież zauważyłeś, wielu kolegów odchodzi z ministrantury, kiedy kończą szkołę, kiedy rozpoczynają studia. To takie chyba naturalne, a ty trwasz.
Tak. Owszem, no były takie, wiadomo, momenty zmęczenia, też jak to w życiu każdego człowieka wierzącego, też były różne jakby zaburzenia, jakby tutaj wzloty i upadki, kryzysy wiary, ale tutaj dzięki wierze i dzięki temu, ile też zawdzięczam tak naprawdę i wspólnocie oazowej, i też ministranturze, dalej przy tym trwam, jestem i z tego się cieszę. Tutaj ksiądz redaktor wspominał, że tutaj są ministranci, przychodzą, odchodzą. Ja tylko dodam do tego, że do posługi ministranta, żeby być we wspólnocie, żeby być zakrystianinem, trzeba mieć swoiste powołanie. Do tego też człowiek musi się jakby narodzić, odkryć takie powołanie. No i tak jak we wszystkim, no nie każdy do tego się nadaje, nie każdy by podołał temu zadaniu. I tutaj wiadomo, pomimo że już jestem lekko starszy, nadal jestem tutaj blisko kościoła, blisko liturgii. Jest to też, no, mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę tym, co powiem, jest to też moje hobby. Ja się tym interesuję na co dzień i
pasja.
Pasja, dokładnie. Jest to moja pasja i to przygotowywanie tego wszystkiego również cieszy mnie, cieszy moje serce. I więc porównując te takie bardzo popularne powiedzenie ora et labora, módl się i pracuj, bardzo sobie wziąłem je do serca i tutaj w swoim życiu, w swojej pracy tutaj właśnie to staram się oczywiście jak najlepiej realizować. Tutaj podejmując tą posługę, też przypomniała mi się historia, którą opisał ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii o Symeonie i Sarze, gdzie oni właśnie byli w tej świątyni jerozolimskiej i tutaj Sara dbała o tą świątynię w Jerozolimie, tak na swoich modlitwach, ale też i właśnie dbała o tą świątynię i tutaj ja dbając również o świątynię, modląc się jednocześnie i pracując, też czekam właśnie jak ten Symeon na spotkanie Pana Boga właśnie na Eucharystii. I to jakby cieszy moje oko i serce raduje, że to, co wcześniej robiłem, te całe przygotowanie ma swój kulminacyjny punkt i odniesienie właśnie na Eucharystii, że przygotowałem taką jakby drogę Panu i właśnie ta msza święta dzięki temu może się sprawować i może tutaj przyjść żywy Chrystus.
A właśnie, czy to nie jest tak, no, twoją odpowiedzialnością jest to, jak wygląda liturgia, od kiedy byłeś ministrantem, potem prezesem, teraz zakrystianinem. Czy to nie przeszkadza w takim osobistym przeżywaniu liturgii? No, musisz mieć oko na niektóre rzeczy, tak? Czy czegoś tutaj, czy ministranci dobrze robią, czy czegoś nie zabrakło, czy ksiądz proboszcz wezwie, żeby coś przynieść? Łatwiej tobie przeżywać teraz liturgię w tej funkcji, jaką pełnisz? Czy łatwiej było być ministrantem, łazowiczem?
Było łatwiej być ministrantem łazowiczem. Wiadomo, że wtedy nie miało się na głowie tych innych jakby tutaj funkcji i tych innych rzeczy do realizowania. Natomiast jak do wszystkiego musiałem się przyzwyczaić, nauczyć. Z biegiem czasu, powoli udało mi się, mam nadzieję, oczywiście coraz jeszcze dalej to oczywiście zgłębiam. Udaje mi się jakby pogodzić to, co robię z przeżywaniem właśnie żywej Eucharystii. Tutaj bycie zakrystianinem i ministrantem myślę, że również w bardzo dobry sposób się tutaj ze sobą łączy, ponieważ od przygotowania tej Eucharystii, całej liturgii, poprzez w niej uczestnictwo tutaj potem służąc również sam do mszy świętej, wychodząc tak, z innymi ministrantami, przeżywam tą mszę świętą. Nie jestem takim typem człowieka, gdzie przygotuję, okej, zrobiłem, teraz mogę usiąść i odpocząć. Nie. Chcę też jakby tutaj dla siebie również czerpać te wszelkie łaski, które Pan Bóg rozsyła i zsyła na mszy świętej, więc ubieram się tak jak reszta, wychodzę i uczestniczę.
W ostatniej części naszej audycji czeka nas moment autopromocji. Było już o służbie ministranta, o pracy zakrystianina. Na koniec będziemy chcieli zainteresować naszych słuchaczy tym, co Ruch Światło Życie zaplanował dla swoich uczestników w ostatnim czasie, czasie ferii zimowych. Zostańcie z nami. To już ostatnia część naszej audycji. Piotr Jaskulski, ministrant, zakrystianin, członek Ruchu Światło Życie, wieloletni animator, świeżo po rekolekcjach. Oaza zimą, ani latem, ani w żadnej innej porze roku nie próżnuje. Co Ruch Światło Życie dla młodzieży z naszej diecezji przygotował w minionym tygodniu?
Była to oaza ewangelizacyjna Ruchu Światło Życie diecezji płockiej, gdzie dzieci i młodzież od 12 właśnie do 18 lutego przeżywała w Małym Cichym. Jest to taka piękna, położona miejscowość w Tatrach. I tutaj te rekolekcje, tak naprawdę pięciodniowe, tutaj odbywały się na właśnie, które skupiały wszystkich uczestników właśnie na ewangelizacji, jak również na poznaniu siebie w postaciach, które nam towarzyszyły podczas tych rekolekcji, ponieważ każdego dnia poznawaliśmy nową postać, które to spotkały Jezusa na swojej drodze. Właśnie był to wspominany przeze mnie wcześniej Nikodem, Samarytanka, jawnogrzesznica, człowiek chromy i oczywiście dobry pasterz. Tak? I tutaj każdego dnia, czytając Ewangelię, właśnie gdzie było spotkanie tychże postaci z Panem Jezusem, próbowaliśmy odnajdywać siebie w tychże postaciach. Próbowaliśmy oczywiście swoją osobę odnaleźć właśnie w tych spotkaniach, które towarzyszyły tym postaciom na spotkaniu z Jezusem. Też dużą miarę tutaj miała i odgrywała rolę tutaj również rozmowa właśnie uczestników z nami, animatorami, właśnie na spotkaniu z drugim człowiekiem i właśnie też rozmawialiśmy bardzo dużo o przeżywaniu swojej wiary, jaka ta wiara jest na moja, a na mój aktualny czas, jak swoją wiarę przeżywam, czy odnajduję Pana Boga w swoim życiu, jak również czym jest samotność, bo tutaj dzisiejsze czasy też coraz częściej tutaj i ludzie młodzi w szczególności, dzieci czują się samotni i tutaj właśnie też rozmawialiśmy o tym, żeby tutaj jak nie czuć się samotnym, czy czujemy się samotni, a jak tak, to właśnie jaką Pan Bóg tutaj właśnie odgrywa rolę w tej naszej samotności. Mhm.
Powiedz, ci młodzi ludzie, którzy razem z Tobą uczestniczyli w tych rekolekcjach, jakoś otwierali się na te treści? To były jakieś grupy dzielenia? Mówiliście o tym między sobą? Czy to były tylko, nie wiem, konferencje, wprowadzenia, komentarze do Ewangelii?
Tak, oczywiście oprócz konferencji i tych komentarzy, które wprowadzały nas w każdy poszczególny dzień, również właśnie uczestnicy byli podzieleni na grupy, gdzie razem ze swoimi animatorami odbywali swoje spotkania grupowe i właśnie na tych spotkaniach tutaj również rozmawialiśmy na temat tychże postaci, jak również tutaj były realizowane punkty, które te rekolekcje przewidywały.
Byłeś animatorem w czasie tych rekolekcji?
Tak, owszem, animatorem, ale była to też taka funkcja animatora organizacyjnego, który to jakby miał za zadanie właśnie przygotowanie tych rekolekcji.
O! Tutaj, rezerwowałeś noclegi, nie?
Jakby byłem taką pomocną dłonią tutaj dla księży moderatorów, którzy prowadzili te rekolekcje. Ja miałem za zadanie tutaj, żeby wszyscy uczestnicy dojechali na miejsce, żeby wszystkie zgłoszenia i te wszystkie potrzebne rzeczy się tutaj znajdowały.
Poważna sprawa.
Dokładnie tak. Była to oczywiście, to był mój tak naprawdę debiut jako organizacyjny animator, więc również czułem jakby pewien niepokój jadąc na te rekolekcje, ale właśnie po powrocie do domu, po rozmowie właśnie z naszymi animatorami tutaj jednak doszliśmy do wniosku, że naprawdę kawał super roboty tutaj żeśmy zrobili. Wszystkim uczestnikom bardzo się te rekolekcje bardzo podobały, już pytały się, kiedy kolejne, kiedy następne.
Był ktoś pierwszy raz, czy byli to już stali uczestnicy rekolekcji oazowych?
Byli również stali uczestnicy, jak również były osoby, które pierwszy raz były na takim wyjeździe. Aha. I szczerze przyznam, że bardzo zaciekawiła ich właśnie nasza wspólnota Ruchu Światło Życie, zaciekawiła ich oaza. Też pytali, jak wygląda oaza, czym jest Ruch Światło Życie i myślę, że tutaj te osoby, które były pierwszy raz na dłużej u nas zagoszczą w naszej wspólnocie, że spotkamy się z nimi jeszcze na pewno nie jeden raz, ale oprócz tych wiadomo części, które towarzyszyły temu rozwojowi duchowemu, również było coś dla ciała, więc tutaj też i były wspólne wyjazdy, wycieczki górskie, jazda na nartach, park trampolin, wspólne spacery, więc wspólny kulik, więc również też była to forma też swojego takiego swoistego odpoczynku.
Ciekawe, jeśli ktoś się o tym bracia z naszych słuchaczy jest zainteresowany Ruchem Światło Życie albo po którejś z naszej audycji wstąpi do Ruchu Światło Życie, dajcie nam znać na Facebooku naszego radia, bo myślę, że po dzisiejszej audycji z naszym dzisiejszym gościem zainteresowanie tym ruchem wzrośnie. Na zakończenie, Piotrze, chciałem Ciebie zapytać, rozpoczęliśmy Wielki Post. Co w tym czasie w liturgii Kościoła jakoś Ciebie szczególnie ujmuje? W czym jakoś szczególnej obecności Pana Boga opatrujesz w tych znakach liturgicznych Wielkiego Postu?
Wielki Post jest to bardzo piękny okres, jeden z moich ulubionych zresztą w całym roku liturgicznym. Wielki Post w bardzo piękny sposób przygotowuje nas, wiernych, na niedzielę Zmartwychwstania. Wielki Post, myślę, poprzez swoje nabożeństwa, które są odprawiane w parafiach Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, gdzie wraz właśnie z Matką Bożą, która w tym czasie również, myślę, gra fundamentalną rolę i nieodzowną, właśnie wraz z Matką Bożą idziemy przez te ostatnie etapy życia tutaj na ziemi Pana Jezusa i poprzez również przygotowanie duchowe, poprzez rekolekcje parafialne idziemy na tą drogę zmartwychwstania, żeby właśnie odrodzić się na nowo, żeby ten stary człowiek, który w nas tkwił, pozostał, a narodził się właśnie nowy. Piękne jest takie zdanie, żeby właśnie z wody i z ducha się narodzić. I tutaj właśnie triduum paschalne, które będziemy przeżywali, również będą obrzędy, które będą zawierały właśnie wodę i żebyśmy właśnie się tutaj odradzali z wody i ducha na życie wieczne i byśmy właśnie za Jezusem szli, podążając Jego śladem. Tak jak Pan Jezus powiedział, weźcie krzyż swój, idźcie i mnie naśladujcie. I tutaj myślę, że Wielki Post jest właśnie taką drogą, która przygotowuje nas na to, na te spotkanie z zmartwychwstałym Panem.
Myślę, że to szczególnie ważne słowa w kontekście wczorajszej Środy Popielcowej, kiedy rozważaliśmy przemijanie naszego życia. Prochem jesteś, w proch się obrócisz, ale przecież idziemy ku zmartwychwstaniu. Po to jest ten czas Wielkiego Postu. Nie żeby się smucić, ale żeby poważnie podejść do swojego życia jako drodze ku Chrystusowi, który zmartwychwstał. Za to dzisiejsze świadectwo wiary, za świadectwo swojej posługi jako ministranta, za chrystianina i za to świadectwo swojego umiłowania liturgii i poszukiwania Pana Boga w liturgii. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj gościem w audycji Święto w Codzienności był Piotr Jaskulski. Dzięki serdeczne.
Również dziękuję, pozdrawiam.
Dobrego wieczoru, szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.